Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
A my, jak zawsze, w piątek w naszym programie witamy na antenie redaktora Łukasza Warzechę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy oczywiście nasze tematy. My co tydzień w piątek rozmawiamy sobie z redaktorem Warzechą na tematy polityczne, oczywiście te z Polski, chociaż często te tematy też się tutaj tak razem z tematami europejskimi, czasem światowymi też mijają, ale zaczniemy od typowo polskich spraw. Mamy nasz pierwszy temat. Pierwszym tematem jest takie pojęcie, o którym możemy słyszeć przez ostatnie dni, pojęcie demokracja walcząca. I właśnie o to pojęcie, które ogłosił, zapowiedział ustanowienie czegoś takiego premier Donald Tusk. Na pewno chciałbym pana spytać, panie Łukaszu, to nie jest pojęcie nowe, które wymyślił premier Donald Tusk, dlatego że jak historycznie zaczniemy szukać, to znajdziemy chyba twórcę w Niemczech w 1937 roku, z tego co znalazłem, Karl Löwenstein. Więc jak mógłby nam pan powiedzieć, z czym się wiąże ta zapowiedź? Co to za zapowiedź dla osób, które wcześniej nie słyszały nic takiego? Demokracja walcząca.
Tak, bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć kontekst, ten właśnie historyczny kontekst, z tym, że faktycznie pojęcie pochodzi z roku 1937, przy czym Karl Löwenstein wtedy był już w Stanach Zjednoczonych i zdaje się, że nawet już wtedy miał amerykańskie obywatelstwo. No, jako że był to rzeczywiście niemiecki prawnik, ale pochodzenia żydowskiego, więc z oczywistych powodów on wyemigrował po 1933 roku ze Stanów. No i ta demokracja walcząca to miał być taki system działań, według niego, które miały zapobiegać temu, co stało się właśnie w 1933 roku w Niemczech, czyli zapobiegać, no niejako, zdaniem Löwensteina, demokratycznemu przejęciu państwa przez przeciwników demokracji. No, tutaj moglibyśmy wejść w rozważania, czy to przejęcie było rzeczywiście demokratyczne i co do tego są bardzo duże wątpliwości. No, a drugi zestaw wątpliwości, o których pan premier w ogóle nie wspomina, ale które się łączą z użyciem przez niego tego pojęcia, to jest to, co Löwenstein proponował. On na przykład proponował skonstruowanie specjalnej politycznej tajnej policji, która miałaby się zajmować, no, jego zdaniem, wrogami demokracji. De facto proponował bardzo drastyczne ograniczenie wolności słowa, znów w imię obrony demokracji. Paradoks tego systemu polega na tym, i to również jest właśnie paradoks działań, które podejmuje obecna ekipa rządząca, że jakby się wdrożyło wszystkie te propozycje, o których Löwenstein wtedy mówił, no to w zasadzie już nie mamy demokracji. Czyli demokracja się tak zażarcie broni, że przestaje być demokratyczna. I jak spojrzeć na to, co pan premier Tusk powiedział, no to on w zasadzie zapowiedział dokładnie to. Powiedział między innymi tak: ja tak czy inaczej dalej będę takie decyzje podejmował z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryteriom pełnej praworządności z punktu widzenia na przykład purystów w dobrym tego słowa znaczeniu. No czyli tłumacząc Tuskowego na polski, pan premier zapowiada, że będzie łamał prawo w imię obrony demokracji, bo do tego się w gruncie rzeczy to sprowadza. Zresztą on zapowiada, że będzie to robił, a tak naprawdę już to w pewnych sytuacjach robi, albo jest bardzo blisko tej granicy. Zatem faktycznie to oświadczenie, to się odbyło zresztą, czy miało to miejsce na konferencji w Senacie poświęconej kryzysowi konstytucyjnemu, który przecież mamy, który jest związany rzeczywiście z tym, co się dzieje w sądownictwie, zwłaszcza w tych najważniejszych organach sądownictwa. I była to chyba pierwsza taka wypowiedź, w której pan premier w zasadzie zupełnie otwarcie stwierdził, że konieczne jest jego zdaniem łamanie prawa, żeby utrzymać demokrację. Tak jak powiedziałem, ja uważam, że nie da się demokracji obronić, odchodząc od demokracji, a do tego się to wszystko sprowadza.
Jeszcze do premiera Donalda Tuska w naszej rozmowie dzisiejszej wrócimy, ale może przejdźmy do kolejnego tematu. Przejdźmy do tematu też bardzo, bardzo gorącego i też związanego na dobrą sprawę z tym podziałem, z tym, co obecna władza rządząca, obóz rządzący robi, dlatego że dla laika, dla osoby, które tak mocno może tego nie śledzi, to wygląda czasem tak, jakby rzeczywiście obóz rządzący chciał chyba zamknąć wszystkich posłów PiS, bo mamy kolejną rewelację w tym tygodniu, że w środę na lotnisku Chopina Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego, gdy ten wracał z albańskiej Tirany. Tymczasem, wiadomość z dzisiaj, z piątku, były europoseł Ryszard Czarnecki mówi, że jego zatrzymanie na lotnisku w Warszawie to polityczne igrzyska, stawiane mu zarzuty uznaje za absurdalne i mówi, że nie przyznał się do winy, bo to oczywiste, że nie miał się do czego przyznać. Tak właśnie dzisiaj powiedział redakcji PAP. No i tutaj moje pytanie właśnie, czy to jest, panie redaktorze, kolejny odcinek z cyklu Polujemy na czarownicę? Jak to wygląda?
Myślę, że nie ma tutaj jednej jednoznacznej odpowiedzi. Po pierwsze, warto przypomnieć, o co chodzi z zatrzymaniem pana byłego europosła Ryszarda Czarneckiego, bo dwie informacje pojawiły się mniej więcej jednocześnie w sferze publicznej i mogą się mieszać ze sobą. Ta głośniejsza, bo taka bardziej, powiedzmy, spektakularna, efektowna, dotyczyła kilometrówek, czyli zwrotów za podróż, które to zwroty są przyznawane przez Parlament Europejski europosłom. No i tutaj była mowa o tym, że pan Czarnecki jako europoseł mocno nadużywał tego systemu. Różne zabawne informacje tam się przy tej okazji pojawiały, że na przykład podawał numer rejestracyjny kabrioletu, który miał podróżować do Brukseli, albo ciągnika siodłowego. Natomiast to zatrzymanie nie jest związane z tym, tylko jest związane z inną głośną aferą, która zresztą bardzo szerokie przecież kręgi zatoczyła i zatacza, czyli aferą Collegium Humanum. Tam chodzi o to, że jak rozumiem, taka jest linia prokuratury, że w zamian za jakieś usługi, nie wiemy jakie, Collegium Humanum zatrudniło żonę pana Czarneckiego, która faktycznie nie wykonywała tam pracy, ale dostawała wysokie wynagrodzenie, co miało być formą łapówki dla pana byłego europosła. I to właśnie było powodem tego zatrzymania. No i teraz, czy to jest rzeczywiście polowanie na czarownicę? Pewnie w sensie samego działania służb tak, no bo znów mamy powtórzenie tej historii, czy tej sytuacji, o której ja już kilka razy mówiłem w Polskim Radiu 1030 Chicago, czyli że można taką sprawę załatwić zupełnie inaczej. Można było pana Czarneckiego po prostu wezwać na przesłuchanie. Można było go wezwać na przesłuchanie w charakterze podejrzanego oczywiście. No i to też byłoby w jakimś stopniu uzasadnione. Natomiast nie trzeba go było koniecznie przy pomocy funkcjonariuszy zatrzymywać w miejscu publicznym, na lotnisku. No to był taki teatr. Ale też trzeba powiedzieć, i to są odgłosy z wnętrza Prawa i Sprawiedliwości, że stosunek polityków PiS do pana Czarneckiego jest, no ja bym powiedział, mocno ambiwalentny i to nie jest tak, jak na przykład przy okazji sprawy panów Wąsika i Kamińskiego, że tam wszyscy murem staną za Ryszardem Czarneckim. No nie, bo Ryszard Czarnecki miał od dawna opinię wybitnego kombinatora, wybitnego tutaj określam umiejętności dokonywania różnych kombinacji tym słowem. U wielu polityków PiS budził albo zawiść, albo niechęć. Wielu uważało, że on ściąga na PiS albo może ściągnąć na PiS problemy. On sam z kolei miał taki bardzo specyficzny sposób ustawiania się w polityce, gdzie bardzo często był zaraz za plecami Jarosława Kaczyńskiego, podczas kiedy jego rzeczywista rola polityczna była dużo, dużo mniejsza i nie uzasadniała tego miejsca. Ja mówię teraz również o miejscu w sensie zupełnie dosłownym, na przykład na zdjęciach, gdzie Ryszard Czarnecki się pojawia bezpośrednio obok albo zaraz za panem prezesem. Więc ja tutaj nie przewiduję, i zresztą widać już, że tej reakcji takiej pełnej obrony, twardej obrony Ryszarda Czarneckiego nie ma. Komentarze ze strony polityków PiS, włączając w to Jarosława Kaczyńskiego, są bardzo warunkowe. Na zasadzie takiej, że no oczywiście wiemy, tak, jest polowanie na polityków PiS, ale no tu trzeba poczekać, zobaczymy jakie będą rezultaty. Więc jak na tę sytuację, to są bardzo ostrożne stwierdzenia i one dokładnie wynikają z tego, o czym mówiłem, z przekonania, że Ryszard Czarnecki był kombinatorem, jest kombinatorem, nie wiadomo co się za tym kryje, nie warto się angażować w pełni w jego obronę.
A ja mówiłem już wcześniej, że wrócimy do tematu premiera Donalda Tuska, no bo jednak premier Donald Tusk jako czołowa, jako twarz, jako najważniejsza twarz tej nowej zmiany i nowego obozu rządzącego zawsze się będzie przewijał w tych tematach, szczególnie w tych tematach kontrowersyjnych. I tutaj właśnie wracamy do tematu premiera Donalda Tuska w kontekście... Wcześniej mieliśmy wyrażenie, dwa wyrazy, a teraz mamy jeden wyraz, który też jest bardzo popularny w Polsce ostatnio. Kontrasygnata. To piękne słowo kontrasygnata. Panie redaktorze, co to znaczy? Czemu Donald Tusk wycofał się z kontrasygnaty? Czemu zrobiło to takie wielkie zamieszanie, gdzie teraz wszyscy, włącznie z różnymi politykami, mówią na takiej zasadzie, jakby to, co zrobił Donald Tusk, ja widziałem mnóstwo takich komentarzy, że to było łamanie prawa w ten sposób, że teraz każdy będzie mógł podpisywać się, a później cofać swój podpis, nieważne jaka ustawa, jaki papierek i tak dalej. Czy to rzeczywiście w ten sposób wygląda, czy jest nieco tutaj bardziej takie, może nie winne, nie jest aż takim wielkim problemem?
Problemem jest to, że politycy, zwłaszcza obozu rządzącego dzisiaj w Polsce, wybierają sobie zupełnie dowolnie, jakie prawo zamierzają stosować, a jakiego nie zamierzają stosować. I to jest trochę tego typu sytuacja. Kontrasygnata, formalnie rzecz biorąc, jest to dodatkowy podpis w tym wypadku premiera. Na ogół to pojęcie dotyczy albo premiera, albo prezydenta, który musi potwierdzić decyzję tego podstawowego organu, który decyduje. W tym wypadku tym podstawowym organem, i to wynika z ustawy, jest pan prezydent, a do tego konieczna jest kontrasygnata, czyli potwierdzenie przez szefa rządu. W tym wypadku mówimy tutaj o sędzim Wesołowskim, panu sędzim Wesołowskim, który miał być prezesem Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. No i po tym, jak tę kontrasygnatę złożył pan premier pod jego nazwiskiem, no to wybuchła afera. Myślę, że słuchacze Polskiego Radia 1030 Chicago doskonale pamiętają, jakie było oburzenie polityków i komentatorów ze strony prorządowej, że Donald Tusk podpisał tę nominację. Moim zdaniem podpisał ją dlatego, że potrzebował decyzji pana prezydenta w sprawie Ryszarda, w sprawie komisarza, nowego komisarza do Komisji Europejskiej i zgody, której musi tutaj pana Serafina, której musi tutaj udzielić prezydent zgodnie z ustawą kompetencyjną. Nie wiem, jakie te ustalenia dokładnie były, to znaczy, czy Donald Tusk zapowiedział panu prezydentowi, że będzie musiał się z tej kontrasygnaty wycofać i pan prezydent się na to zgodził, czy nie zapowiedział tego, a wycofał się pod wpływem na przykład tego, że sobie przekalkulował, co mu się bardziej opłaca, stwierdził, że pan prezydent się już nie może wycofać, no bo skoro pan prezydent publicznie powiedział, że tak, potwierdza, rzeczywiście pan Serafin będzie mógł zostać tym komisarzem i jest na to zgoda pana prezydenta, no to przecież się nie wycofa teraz. Być może to jest taka rzecz, to by była taka, powiedziałbym szczerze, gangsterka polityczna, bo jeżeli ktoś się na coś umawia, jak podejrzewam, że panowie się umówili, a potem się wycofuje po tym, jak jedna strona spełniła to, co miała spełnić, no to raczej już drugi raz się z tym człowiekiem nikt nie umówi. Ale nie wiem, czy tak było na pewno. To jest tylko moja spekulacja. Natomiast no, problem polega na tym, i to nawet zresztą wskazują politycy, prawnicy, którzy są niespecjalnie przychylni poprzedniemu rządowi, albo nawet w ogóle nieprzychylni, tacy jak chociażby pan profesor Andrzej Zoll, że nie ma żadnych podstaw ustawowych czy konstytucyjnych, żeby pan premier mógł się z tej kontrasygnaty wycofać. No to jest decyzja, która po prostu jest bezpodstawna. Jeżeli się złoży kontrasygnatę, można jej nie złożyć, to jest inna rzecz, ale jeżeli się ją złoży w tej sytuacji, no to klamka zapadła. Tego się nie da wycofać. No ale skoro mamy, tak jak pan premier powiedział, demokrację walczącą, to być może w ramach demokracji walczącej można się wycofać ze wszystkiego.
To w takim razie zostawimy tę kontrasygnatę na chwilę na boku. Tematu aż tak bardzo nie zmieniamy, bo jesteśmy nadal przy tych różnych kontrowersjach, o których często mówimy. I teraz mamy kolejne kontrowersje w sądownictwie. Już o tym wspominaliśmy ostatnio. Mówiliśmy właśnie o tym pacie, który jest. Teraz nowe rewelacje, które dostaliśmy w tym tygodniu, to między innymi zapowiedzi, prezentacje ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, propozycji zmian w sądownictwie. I tutaj mam między innymi wypowiedź pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, która w związku z tymi zapowiedziami powiedziała, że wyraża oburzenie zapowiedzią ataku na niezależność władzy sądowniczej. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której premier akceptuje haniebne propozycje prześladowań i upokarzania sędziów, dodała Manowska. Czy rzeczywiście tak jest? Czy sędzia Manowska ma rację? Czy te zapowiedzi ministra sprawiedliwości Adama Bodnara są groźne? Na czym one polegają, panie redaktorze?
Te zapowiedzi, jeżeli spojrzeć na to, co pan minister Bodnar proponuje dla ogółu sędziów, bo to wydaje mi się najważniejsze, dla ogółu sędziów, tych, którzy zostali powołani na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, która bywa nazywana przez obecny obóz władzy neo-KRS. Ja jestem przeciwnikiem takiej nazwy, czyli tej Krajowej Rady Sądownictwa sformowanej po wejściu w życie ustaw przegłosowanych przez PiS, czyli po 2018 roku. No i to tutaj przede wszystkim, i chyba na to należy wskazać na pierwszym miejscu, brak jest logiki. Ta Krajowa Rada Sądownictwa, jeżeli uznalibyśmy, tak jak uznaje między innymi pan minister Bodnar i jego stronnicy, jeżeli ona miałaby być nielegalna, stworzona w sposób nielegalny, no to każda jej decyzja musiałaby być traktowana tak samo. Tymczasem mamy do czynienia z próbą podzielenia sędziów na kilka grup, w zależności od tego, jacy to sędziowie, czy to byli asesorzy, którzy zostali sędziami, czy to byli sędziowie funkcyjni. No i do tego mamy jeszcze propozycje, które moim zdaniem nie mają szansy ostać się również przed europejskimi organami sądowymi. To znaczy, jeżeli ci sędziowie zdegradowani de facto mocą ustawy zaczną się skarżyć do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to absolutnie, jak sądzę, mają tutaj wygraną w kieszeni. W dodatku zaczynają krążyć no, bardzo słuszne uwagi wysuwane przez ekspertów, że sędzia, którego niezawisłość zostanie pogwałcona poprzez ustawowe przeniesienie czy zdegradowanie o poziom niżej, usunięcie z funkcji, no to jest zamach na niezawisłość sędziowską i ten sędzia nie ma gdzie się od tego odwołać, no bo przecież ta decyzja jest, miałaby być wdrażana ustawą. Nie można się odwołać od ustawy, można odwołać się od decyzji jakiegoś organu, jeżeli można ją zmienić, ale tutaj byłoby to hurtowo zrobione na mocy ustawy. Więc nie tylko bezprawne wpłynięcie na niezawisłość, ale jeszcze w dodatku wpłynięcie bez możliwości odwołania. No tam są jeszcze inne kwiatki, jest ta kwestia tego czynnego żalu, która jest w ogóle jakaś no, absolutnie kuriozalna, bo w dodatku ona się sprowadza tak naprawdę do tego, że ci sędziowie, którzy mieliby złożyć ów czynny żal, no to ze słów kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że tak naprawdę mieliby złożyć hołd lenny obecnej władzy, mieliby się przyznać, mieliby potwierdzić, że politycznie rzecz biorąc zgadzają się z obecną linią. No, to jest w ogóle coś niebywałego. Znaczy, ja przeczytałem tę wypowiedź jednego z wiceministrów sprawiedliwości i złapałem się za głowę, bo ten człowiek mówił w mediach, a Ministerstwo Sprawiedliwości w dodatku podawało to jeszcze na swoim profilu na X, tak naprawdę, że sędziowie mają złożyć czysto polityczną deklarację, że zgadzają się z polityczną linią obecnej władzy. Tak wynikało z jego słów. No, proszę sobie teraz wyobrazić, że żądają tego samego ludzi Zbigniewa Ziobry w czasie poprzednich dwóch kadencji, no przecież rządu PiS, no przecież byłby to niebywały skandal, zresztą słusznie mówiono by wtedy, że to skandal, a teraz dokładnie tego samego się oczekuje od sędziów, jeżeli chcą zachować stanowisko. No jest to wszystko naprawdę kompletnie niebywałe i znów mogę tylko powiedzieć, że klamrą dla wszystkich tych spraw jest to określenie demokracja walcząca, bo tutaj jak powiedziałem nawet eksperci, którzy sympatyzują w jakimś stopniu z obecną władzą, mają ogromne wątpliwości i pojawiały się eksperci i komentatorzy, pojawiały się już komentarze no jednak kwestionujące te propozycje ze strony osób, po których by się raczej trudno było tego spodziewać, czyli takich, które zdecydowanie obecną władzę popierały, ale widocznie to już nawet dla nich jest o krok za daleko.
Temat jest w dalszym ciągu rozwojowy, na pewno będziemy do niego wracać, jak do wszystkich naszych tematów, ale tematy na dziś i czas nam się już skończył, więc na koniec programu, jak zwykle, zapowiadamy, zachęcamy naszych słuchaczy, jeżeli chcecie Państwo się dowiedzieć czegoś o polskiej polityce, ale nie tylko, bo redaktor Warzecha ma bardzo ciekawych gości, którzy często opowiadają o innych rzeczach z całego świata, to zachęcamy do wpisania na portalu X, na YouTubie, wystarczy Łukasz Warzecha, znajdziecie Państwo kanał pana Łukasza i profil na Twitterze, na Instagramie możecie znaleźć piękne zdjęcia z różnych podróży. I panie redaktorze, ja tutaj podpytam, sobota, jutro Super Ring, spodziewamy się jakiego gościa?
Jutro w Super Ringu na kanale Super Ring w programie Warzecha Kontra moim gościem będzie poseł Kukiz 15, pan Jarosław Sachajko, który jest o tyle ciekawą osobą, że wspólnie z Janem Krzysztofem Ardanowskim on zamierza stworzyć kolejną prawicową siłę w parlamencie. No i między innymi o tym, co nowego, co oryginalnego miałaby ta siła do zaproponowania wyborcom, będę z nim rozmawiał. Również zapowiadam, że w weekend lub tuż po weekendzie znajdzie się na moim kanale mój nowy wideoblog, a mówię o tym dlatego, że poza analizą pojęcia demokracji walczącej będzie tam również mowa o narastającym, myśmy dzisiaj o tym nie rozmawiali, ale pewnie będzie okazja, o narastającym konflikcie pomiędzy kierownictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska a polskimi myśliwymi. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo rzecz wydaje się niby marginalna, niby dotycząca stosunkowo niewielkiej grupy, choć nie wiem, czy tak małej myśliwych jest w Polsce ponad 130 tysięcy. A ten konflikt no, zdecydowanie wyszedł poza tę bańkę i robi się jednym z najbardziej żywych i wciągających w tej chwili, angażujących uwagę konfliktów politycznych.
I to właśnie w wideoblogu między innymi pana redaktora Warzechy wpisujemy na YouTubie w wyszukiwarce Łukasz Warzecha i znajdziecie Państwo ten kanał. Zapraszamy na Super Ring, na portale społecznościowe pana redaktora. I my jak zwykle dziękujemy panie Łukaszu za komentarz. Życzymy miłego weekendu i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
Tak jest. Miłego weekendu wszystkim i do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.